pan prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 25. rocznicy niepodległości Ukrainy. Prezydenci Polski i Ukrainy również podpisali wspólną deklarację, w której zaapelowano do wspólnoty międzynarodowej o to, by wzmożyła ona wysiłki, które będą miały na celu zaprzestanie agresji wobec Ukrainy. Prezydenci rozmawiali również o perspektywach na przyszłość, podsumowując także to wszystko, co w minionych 25 latach w relacjach polsko-ukraińskich miało miejsce. O komentarz do tego ważnego wydarzenia poprosiłem pana profesora Włodzimierza Osadczego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie profesorze, jak możemy popatrzeć tak na spokojnie, na chłodno na te ostatnie 25 lat relacji polsko-ukraińskich w kontekście różnych wydarzeń historycznych, ale myślę, że szczególnie warto zauważyć i wziąć pod uwagę konflikt, który wybuchł między Rosją a Ukrainą, a także w kontekście tej wizyty, która miała miejsce wczoraj.
No tak, rzeczywiście powodem wizyty pana prezydenta Dudy do Kijowa był jubileusz 25-lecia niepodległości Ukrainy. Wszyscy wiemy, prawda, i bez przerwy o tym mówimy, że Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy w sensie dyplomatycznym. Zostały nawiązane relacje dyplomatyczne. Wiemy, że tych 25 lat, które mamy za sobą w relacjach polsko-ukraińskich, to nie są najłatwiejsze relacje. Wiemy, że zostało złożono wiele deklaracji. Można przygotować osobne opracowanie, które by, prawda, przedstawiało te deklaracje piękne, zazwyczaj nic nie wnoszące, gdy chodzi o treść, bo prawda, mówi się zawsze o tym samym, że trzeba współpracować, że popieramy dążenie Ukrainy do niepodległości, że wspieramy i liczymy na jakąś współpracę korzystną dla obu stron i tak dalej. Natomiast w rzeczywistości te deklaracje mało się przekładają na klimat i sytuację taką codzienną w relacjach polsko-ukraińskich. 25 lat to jest sporo, to jest ćwierć wieku, więc prawda, to jest też poważny czas, żeby zrobić pewne rachunki sumienia, rozliczenia i podsumowania, a też wyciągnąć wnioski. Więc no wiemy, mówimy niestety, prawda, o tym ćwierćwieczu jak o trudnym w relacjach polsko-ukraińskich. Trudnym z racji oczywiście przede wszystkim na tę sprawę pamięci. Sprawę pamięci dotyczące ofiar ludobójstwa, oceny ludobójstwa ludności polskiej na Kresach w latach 1943 i późniejszych i wcześniejszych. Nie jest to tylko sprawa pamięci, jest to też sprawa dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego nie zostały na sposób właściwy uczczone ofiary, nie zostały pogrzebane. Czyli mamy do czynienia, prawda, w tej chwili, że ponad 100 tysięcy, jak obliczają historycy związani z Instytutem Pamięci Narodowej, szczątków Polaków na terenach Ukrainy nie są, te szczątki nie są pogrzebane, nie są upamiętnione w żaden sposób. Ba, nawet dość często dochodzi do profanacji celowej. Więc nie, jest to zastraszająca liczba. Jest to zastraszająca i mówiąca o czymś, prawda, co jest bardzo niebezpieczne, o zaklamaniu w relacjach polsko-ukraińskich. O zaklamaniu też w kontekście, prawda, polityki zagranicznej Polski, prawda, która się nie dopomina, bo nie znam żadnych jakichś interpelacji strony polskiej, których by w sposób właściwy i godny w stosunku do tych, do skali tych zaniedbań wybrzmiałby głos dyplomacji polskiej. Wiemy też o trudnych sytuacjach związanych z Kościołem rzymskokatolickim. Wielokrotnie ksiądz arcybiskup Mokrzycki, metropolita lwowski, mówi o używa określenia dyskryminacji Kościoła rzymskokatolickiego. Był 9 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim hierarcha z wykładem, który został też opublikowany w naszym dzienniku, z którym się zapoznała cała Polska, mówiąca o tych relacjach w kontekście dyskryminacji. Wykład był zatytułowany w 25 lat wolności, demokracji i dyskryminacji. Mi się wydaje, że głos tak wiarygodnego i tak autorytetnego hierarchy musiałby być usłyszany przez zarówno czynniki polityczne, jak i kościelne w Polsce. Nie słyszałem, żeby ktoś się odniósł do tych słów powiedzianych przez hierarchy o dyskryminacji Kościoła tuż zaraz za polską granicą, prawda? Mówi o tym wieloletni sekretarz Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, czy osoba nader wiarygodna, znana, prawda? Nie obciążona jakimiś, prawda, tutaj też animozjami polsko-ukraińskimi, tylko człowiek, prawda, który bardzo uczciwie i bardzo rzetelnie pragnie, prawda, tę sprawę uregulować. Więc, prawda, to są tylko niektóre osłony. Nie wspomnę, prawda, o różnych relacjach gospodarczych i tak dalej, które też są dalekie od normalności. Więc, prawda, mamy do czynienia z wielkimi zaniedbaniami i z wielkimi też, można powiedzieć, prawda, brakiem ze strony ukraińskiej chęci, żeby te sprawy zostały uregulowane. No i tego, tych momentów nie wolno przeoczyć, nie wolno, prawda, też o nich nie wspominać. 25 lat, jak wspomniałem, prawda, ćwierć wieku, to nie jest tak mało. To jest czas, który wymaga, prawda, od nas pewnej odpowiedzialności, żebyśmy powiedzieli, prawda, co żeśmy zrobili jako polska strona, żeby te sprawy zostały też z państwem niepodległym, suwerennym, zaprzyjaźnionym, jak też pan prezydent Duda wspomniał, prawda, że bezalternatywnym w kontekście, naszej polityki wschodniej, prawda? Co żeśmy zrobili? Jakie zostały wyciągnięte wnioski? Czy zostały unormowane, prawda, te rzeczy, które wymagają, wołają do nieba o normalizacji? Także ten wymiar symboliczny, bo w kontekście pewnej symboliki odbieram obecność pana prezydenta jako jedynego z głów państw na uroczystości w Kijowie. Też nie jest to przypadek, prawda? Wiemy, że w wielu stolicach europejskich i nie tylko europejskich zaczęli się zastanawiać, co się dzieje na Ukrainie. Czy możemy odbierać tą rzeczywistość tylko w kategoriach agresji rosyjskiej? Czy nie ma bardziej głębokich wewnętrznych problemów? I czy Ukraina, już mając za sobą te ponad dwa lata zmagań, które określa się jako europeizację kraju, no, wszystko uczyniła, żeby normalizować. Widzimy, że normalizują się relacje wewnętrzne. Więc no, jest to pewien problem, który wymaga nie tylko deklaracji, nie tylko obecności, ale też i poważnych refleksji.
No właśnie, panie profesorze, patrząc nieco za siebie, nieco wstecz, wspominając te wydarzenia, które miały miejsce po rozpoczęciu konfliktu o Krym, tak to nazwijmy, i rozmowy pokojowe, tak też one się nazywały, które prowadzone były chociażby w Mińsku, ale też gdzieś tam na jakieś nieformalne spotkania, z pominięciem Polski, wtedy w tych rozmowach Polski, która, tak jak pan profesor wspomniał, jako jedyna w dniu wczorajszym poprzez najwyższego przedstawiciela pana prezydenta uczestniczyła w tych uroczystościach 25-lecia niepodległości. Tu też pojawia się pewne pytanie o to, dlaczego tak się dzieje.
Z przykrością musimy uznać, że Polska jest lekceważona na forum międzynarodowym jako suwerenna siła mająca interes w uregulowaniu spraw międzynarodowych. Wówczas jak pan prezydent, prawda, symbolicznie bierze udział w uroczystościach kijowskich, które nie przyciągnęły większej uwagi w innych stolicach europejskich i nie tylko. Wiemy, że za kilka dni będą, prawda, rzeczywiste rozmowy na temat losu Ukrainy, w których będą brali udział pan Holland, pan Putin i pani Merkel. Więc, prawda, będzie to forum inne, bardziej może, nie, z całą pewnością będzie to forum bardziej autorytatywne i bardziej mające mające wpływ na rzeczywistą sytuację geopolityczną. Więc Polska nie jest brana pod uwagę. No i mi się wydaje, że prawda, tutaj wiele tych argumentów przemawia za tym, że no, nie jawi się dyplomacja polska, ani też polityka zewnętrzna Polski jako wiarygodna i suwerenna w kontekście tych wydarzeń globalnych, politycznych. Chociażby nawet, prawda, bo to, o czym wspomniałem przed chwilą, no to jest tajemnica Poliszynela. Wszyscy o tym wiemy, prawda. Dokładnie też zdają sobie sprawę z tego i politycy innych państw. Więc, prawda, skoro Polska nie jest krajem, który widzi, ma zdefiniowany własny interes na wschodzie, która pilnuje własnego interesu, która jest państwem, które wie, co chce osiągnąć przez te czy inne kroki polityczne, no to w takim razie jest niewiarygodnym graczem, a może nawet nie graczem, tylko reprezentantem jakichś innych interesów, ani swoje. Więc tutaj jest wielkie pytanie, czy nie kryje się za tym bagatelizowaniem Polski przez liczące się ośrodki polityki międzynarodowej to, że nie jest ona brana pod uwagę z racji na brak suwerennej polityki, o tak bym może nieco mocniej powiedział i w skrótach, ale możemy, prawda, też taką tezę rozważyć.
Panie profesorze, i no pozostaje też, myślę, że pytaniem ważnym kwestia przyszłości. Ta deklaracja zawiera bardzo wiele tez, bardzo wiele takich też zapewnień wspólnych o tej współpracy, że będzie ona nadal niezmienna, że będzie ta niezależność terytorialna, tak to jest ujęte, Ukrainy przez Polskę potwierdzana i tak dalej. Na co pana zdaniem powinna Polska, prowadząc politykę zagraniczną, politykę względem Ukrainy, zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości?
Gdy chodzi o deklarację, to tak jak wspomniałem, jest to kolejny dokument, który powiela treści, które były, prawda, w nieskończoność już deklarowane i na różnych forach wygłaszane. Mi się wydaje, że w tej chwili mamy okres dewaluacji takich słów jak deklaracja, jak pojednanie, jak przebaczenie, przeproszenie, prawda? Zresztą ta słynna formuła przepraszamy i prosimy o przebaczenie, prawda? Uległa całkowitej profanacji w relacjach polsko-ukraińskich, bo tyle razy już, prawda, te sformułowania padały w kontekście szerzenia się ideologii nacjonalizmu, w kontekście nieustającej eskalacji ideologii, prawda, która jest nie do zaakceptowania przez stronę polską. Nawet to, że wczoraj pan prezydent był uczestnikiem defilady, na której jednostki, w czasie której jednostki wojskowe ukraińskie wypowiadały czy wygłaszały, prawda, zawołania żywcem przeniesione z formacji nacjonalistycznej, więc to jest wielkie nieporozumienie, to jest wielkie, prawda, znaczy ociera się o pewne sprawy związane ze zniesmaczeniem i wzbudzające, że tak powiem, emocje negatywne. Nie powinno tak być i głowa państwa polskiego nie powinna firmować tego rodzaju manifestacje w cudzysłowie patriotyzmu. Gdy chodzi o najbliższą politykę, no wiemy, że sytuacja na Ukrainie rozwija się dość dynamicznie. Wiemy, że tu i ówdzie pojawiają się informacje, prawda, o kolejnych jakichś punktach zaczepnych w relacjach ukraińsko-rosyjskich, o wciąż ignorowanym procesie porozumienia z Mińska i tak dalej, więc wiemy, że no, wiele też obserwatorów postrzega sytuację na Ukrainie nie w kontekście czarnym i białym, nie w kontekście agresji, agresora i państwa zaatakowanego, ale postrzega sytuację w kontekście, prawda, problemów wewnętrznych Ukrainy. Prawda? Co będzie z tą Ukrainą dalej? Prawda? Jak dalej będą się rozwijały wydarzenia? I tutaj mi się wydaje, że no, zdumiewające w moim rozumieniu jest to, że nikt nie chce usłyszeć głosu, który od czasu do czasu dociera do nas z Watykanu. To, co Ojciec Święty mówi. Ojciec Święty nigdy nie przemawia w emocjach, nigdy nie przemawia, prawda, w kontekście piętnowania agresora i tak dalej. Mówi o solidarności narodu, o tym, że naród ukraiński musi dojść do pewnego konsensusu, do pewnego porozumienia, prawda? Bo wiemy, że poza dezintegracją terytorialną, poza, prawda, problemem Krymu i Donbasu, jest głęboki wewnętrzny kryzys, kryzys cywilizacyjny, prawda? Więc w sytuacji, kiedy centrum kijowskie próbuje ideologię nacjonalistyczną narzucić na cały kraj, co nam nie odpowiada, prawda? No Polska może nie przez struktury dyplomatyczne, ale przez opinię publiczną, poprzez głos Sejmu, poprzez głos Senatu tutaj swoje stanowisko deklaruje. No, ale to jest też, prawda, głęboki wewnątrz narodowy problem ukraiński. To, co się dzieje, to, co realizuje polityka kijowska, nie jest polityką integracji państwa, prawda. Flaga czerwono-czarna nie jest jednakowo odbierana na zachodzie i na wschodzie państwa. Więc, prawda, trzeba myśleć, prawda, że wspierając rząd, który realizuje taką politykę, czy doprowadzamy do integracji państw, do wzmocnienia tego państwa. Państwo będzie mocne i państwo będzie sojusznicze i przyjazne nam, jeżeli, prawda, będzie zjednoczone. To zjednoczenie to nie jest kwestia odbicia Donbasu, spacyfikowania, prawda, i zaprowadzenia porządku według wzorców kijowskich. To jest porozumienie, prawda, bo może dojść do tego i już doszło, że jak to wieszcz mówił w swym czasie, zatruła się krew pobratymcze, prawda? Nienawiść wrosła w serce. I to w tej chwili jest. Więc Polska powinna sprzyjać, żeby porozumienie nie nastąpiło. Nie takie jednoznaczne deklaracje, że Ukraina musi być członkiem NATO, o ile naród ukraiński zechce, jak pan prezydent, prawda, powiedział. To jest decyzja narodu ukraińskiego, który nie jest reprezentowany tylko przez Kijów, prawda? Jeżeli chcemy widzieć, a powinien być i Donbas, prawda, i cała reszta Ukrainy jako państwo integralne, ale głos tych ludzi też powinien być brany pod uwagę. Więc dbanie o to, żeby państwo było zintegrowane, to jest i zintegrowane na bazie porozumienia. Na bazie porozumienia wokół wartości. Wartości wspólnych dla Wschodu i Zachodu. No i oczywiście tutaj nie można przymykać oczu na sprawy propagandy nacjonalizmu. Jest to, prawda, klin, który rozsadza społeczeństwo ukraińskie. Jeżeli polityka, dyplomacja polska, jeżeli przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej o tym wprost nie mówią, w takim razie, prawda, jest to milcząca zgoda na to, co się dzieje, czyli na też pogłębienie kryzysu na Ukrainie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Na temat relacji, 25-lecia relacji polsko-ukraińskich rozmawialiśmy z panem profesorem Włodzimierzem Osadczym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.